Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w Rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Panie radny, zacznijmy może od pieniędzy unijnych, które mają spłynąć do województwa lubuskiego, a tych pieniędzy będzie 861 milionów euro na najbliższe 7 lat. W całkowitych liczbach to kwota, która jest najmniejsza spośród wszystkich województw. Mówi się o nieudanych negocjacjach między zarządem województwa a stroną rządową.
No, to mówi się też, że to były milczące negocjacje. Po prostu województwo unika kontaktów ze stroną rządową. Jest takim liderem ruchu kontestacji wszelkich decyzji rządowych. Jeżeli
lider ruchu kontestacji, no to ciekawie
tak, powiedziane. Tak, to jest taki województwo lubuskie w rozumieniu działaczy Platformy Obywatelskiej ma być takim antyrządowym bastionem. Jeżeli działacze Platformy Obywatelskiej jeżdżą z kimś rozmawiać do Warszawy, to rozmawiając po to, żeby rozmawiać z panem marszałkiem Grodzkim, który tak samo próbuje kontestować w Senacie wszelkie decyzje rządowe. No, czy też w większości parlamentarnej sejmowej.
No, ale zarząd województwa broni się, mówiąc, że nie bardzo było z kim rozmawiać, że minister Waldemar Buda odwołał jakieś jedno, drugie spotkanie. No pani Elżbieta Polak, pani marszałek Elżbieta Polak powiedziała też, że nie będzie przed nikim klękała w Warszawie i nie będzie się prosiła o pieniądze.
To, że takie spotkania czasem trzeba przekładać, czy ustalać inny termin, to rzecz oczywista. Mnie się udało być w ostatnich tygodniach 3 razy w Warszawie na rozmowach z panem posłem Materną, z panem wiceprezydentem Kaliszukiem w ważnych sprawach dla Zielonej Góry i regionu. I też były takie sytuacje, że trzeba było spotkanie przesunąć. Ale cierpliwie czekaliśmy i udało nam się w wielu instytucjach państwowych rozmawiać.
Budą.
Oczywiście, że można, jeżeli się chce, tak? Jeżeli się chce. I też warto powiedzieć, że tam nikt nie musi klęczeć na kolanach. No co za bzdura w ogóle. Taka wersja jest rozpowszechniana przez panią marszałek. Te rozmowy są potrzebne, żeby uzgadniać szczegóły, żeby przedstawiać potrzeby, stanowiska stron, możliwości prawne, co jest możliwe, co niemożliwe. Jeżeli na przykład no, wygląda na to, że zbyt słabo negocjowano sprawę algorytmu, tak? Bo jeżeli Opolszczyzna ma większe środki niż tej samej wielkości województwo lubuskie pod względem liczby ludności, to znaczy, że algorytm był przyjęty bardziej korzystny dla Opolskiego i wtedy no, w takich rozmowach trzeba przedstawiać no, takie propozycje algorytmów, które byłyby bardziej sprawiedliwe.
Ale czy to algorytm, czy rzeczywiście tu już decydowała realna ocena merytoryczna projektów, które miały trafić do oceny właśnie do ministerstwa? Bo odsłaniane, dowiadujemy się teraz więcej o kulisach, tylko dokończę pytanie.
Tak.
Na pewnym etapie województwo lubuskie, zarząd województwa miał wysłać listę projektów do oceny merytorycznej. To był maj. Okazało się, że ta lista nie została wysłana w ogóle. No jeżeli to jest prawda, że ktoś to pokpił czy zapomniał, no to byłby skandal chyba.
Tak, rzeczywiście ta lista nie była wysłana. Jest w ogóle mętlik taki w Platformie Obywatelskiej. Niektórzy twierdzą, że rzekomo była gdzieś do kogoś wysłana lista, inni, że nie była. Na pewno była telekonferencja.
Lista widmo taka, tak?
Taka lista widmo. Była telekonferencja, na której właśnie z udziałem zarządu województwa i pana ministra Budy, ona miała miejsce chyba w pierwszej połowie maja i tam właśnie pan minister poprosił o tę listę. Pani marszałek powiedziała, że tak, oczywiście lista będzie przesłana. No
ale była przesłana, tylko chyba post factum już, jak zostały podzielone pieniądze.
Pewnie post factum i lista widmo nie dotarła. Także rzeczywiście no, są tutaj propozycje kontrowersyjne, dlatego że z jednej strony bardzo mocno zarząd województwa napiera na budowę tego pałacu w Nowym Kisielinie, gdzie w miejscu, gdzie powinna być innowacyjność, przedsiębiorczość, chce się budować pomieszczenia administracyjne, zabierać bardzo cenny teren, a z drugiej strony nie ma poparcia, nie ma przynajmniej z tego, co widzimy na razie, poparcia dla ważnych projektów, takich jak połączenie mostów po morsku z Sulechowem i
właśnie
z Zachodnią
Obwodnicą.
Chciałem
o to zapytać i o tę listę, bo na niej miały znaleźć się najważniejsze strategiczne wręcz inwestycje.
Bo to jest pozycja strategii województwa, dopilnowaliśmy tego.
Dokładnie tak. I proszę powiedzieć, co w tym momencie stanie się chociażby z tą obwodnicą zachodnią Zielonej Góry, no bardzo, bardzo ważną dla naszego, nie tylko powiatu, tak, ale generalnie to ma być droga, która będzie łączyła od, potencjalnie od Sulechowa aż na południe Zielonej Góry. Czyli takie odciążenie dla S3 potencjalnie. Co, nie będzie tej drogi?
Ja mam nadzieję, bo właśnie też w Warszawie rozmowy z udziałem pana posła Materny, pana wiceprezydenta Kaliszuka dotyczyły tejże zachodniej obwodnicy. Mam nadzieję, że te środki będą pozyskane, a zarząd województwa nie będzie tego przedsięwzięcia torpedował. Na razie tak na dobrą sprawę nie wiemy w ogóle, jakie jest stanowisko, no bo koledzy z Komisji Gospodarki na posiedzeniu, które mieliśmy w Sulechowie poświęcone temu tematowi, no, dostali od swoich władz partyjnych wyraźne polecenie, że mają przerwać komisję. No, doszło do kuriozalnej sytuacji.
Dlaczego przerwać komisję? Co się stało?
Tutaj no, mamy mankamenty, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską z demokracją w ogóle, dlatego że komisja miała tylko wyrazić swoją opinię. Większość, według mojego rozpoznania, radnych chciała wyrazić pozytywną rekomendację dla tego projektu jako no, ważnego z przyczyn takich funkcjonowania województwa. Okazało się, że to nie radni z Komisji Gospodarki Sejmiku, którzy uzyskali mandat od wyborców, którzy są w odpowiedniej komisji, czyli Komisji Gospodarki, żeby tym się zajmować, tylko mają decydować baronowie partyjni. I bez zgody baronów partyjnych nie mogło, no, zostało zerwane posiedzenie komisji i nie doszło do głosowania. Więc z jednej strony mamy wielkie parcie na ten pałac w Nowym Kisielinie, tak? A z drugiej strony może dojść do sytuacji, że drogi wojewódzkie po wybudowaniu tego mostu w Pomorsku, które tam prowadzą i które mają tylko lekkie dywaniki, prawda, niedostosowane do większych nośności i do większego ruchu, zostaną po prostu rozjechane, dlatego że przywództwo regionalne Platformy Obywatelskiej uznało, że to nie jest ich projekt, więc trzeba go no w jakiś sposób
ale pan zasugerował tutaj, że to jakaś dyktatura, jakiś dyktator rządzi radnymi, a nie oni
tak,
według swojego sumienia
były
głosują.
Na komisji SMS-y, było oburzenie, było traktowanie, było nazwanie w ogóle tego projektu połączenia tych dróg z Pomorska, który jest dyskutowany już od około 3 lat, od momentu, kiedy zapadła decyzja o budowie mostu w Pomorsku, że to jest jakaś wrzutka. Jest pytanie, jeżeli to miałaby być wrzutka, to co inwestycja wpisana do strategii województwa, która dopiero co została uchwalona. No to co kto i co, w jakim gremium, iloosobowym, w 3-osobowym gremium, 5-osobowym gremium chce decydować o inwestycjach, które mogą sięgnąć miliardowych kwot.
To strategiczne inwestycje, ale wydaje się, dla naszego,
jeżeli pan pozwoli,
województwa, tak?
Panie redaktorze, bo mamy też rezygnację, no, przynajmniej na wczoraj taka była decyzja, rezygnację ze strony województwa z inwestycji w ramach rządowego programu Kolej Plus, gdzie dofinansowanie sięga wynosi 85% i wstępnie zostało 7 inwestycji w naszym województwie zatwierdzonych, a województwo już w tej chwili chce zgłosić, według mojej wiedzy, mam nadzieję, że to się zmieni, już tylko 2 inwestycje. Tłumacząc, że te 15% to jest bardzo duży wydatek i to jest taka weryfikacja.
A jakie to są kwoty? Możemy podać? Zna pan te kwoty?
Na przykład wstępnie szacuje się, że taka inwestycja Czerwieńsk, Krosno-Odrzańskie, Gubin kosztowałaby około 110 milionów złotych, z tego 15% udziału własnego województwa, no to około tam 17 milionów, tak, by to wynosiło. Oczywiście to można taką inwestycję rozłożyć na 2 lata, ale o czym to świadczy? Świadczy to o bardzo słabej kondycji finansowej województwa i proszę zwrócić uwagę, że aktyw Platformy Obywatelskiej, w tym zarząd województwa, działacze Platformy, główny nacisk położyli, wydaje się, nie na te algorytmy podziału tych środków unijnych, tylko na zwiększenie puli dla województw, tak? I w momencie, kiedy pojawia się bardzo atrakcyjna pula w postaci tych rządowych pieniędzy, bo to rządowe pieniądze, nie unijne, na program Kolej Plus z dofinansowaniem 85%, okazuje się, że województwo jest kompletnie finansowo nieprzygotowane, nie jest w stanie udźwignąć już wstępnie zaakceptowanych propozycji, ogranicza program do minimum. Ja pamiętam, jak to było w mieście Zielona Góra, kiedy polityka obecnego prezydenta miasta Janusza Kubickiego była taka, że gromadził środki na inwestycje ogólne, unijne, na zewnętrzne inwestycje. Starał się unikać inwestycji ze 100% udziałem miasta, po to, żeby móc w jak największym stopniu korzystać. No, mało tego, miasto Zielona Góra decyzją naszej rady przyznawało środki własne na wszystkie inwestycje unijne, na wkłady własne dla instytucji mających siedzibę w Zielonej Górze.
Panie radny, no właśnie. Ale...
I natomiast województwo jest kompletnie nieprzygotowane. To ja oceniam to tak, że zarząd województwa skoncentrował się na szarpaniu z tej puli pieniędzy jak największych środków do podziału przez województwa.
Tak.
Natomiast nie jest przygotowany na wkłady własne. No chociażby ten przykład obecny programu Kolej Plus, gdzie też jest niezbędny. To ja bym to przyrównał do sytuacji, że głodny człowiek wchodzi do restauracji, jest bardzo głodny i zamawia 3 obiady, tak? I w momencie, kiedy zje ten pierwszy obiad, już nie jest w stanie zjeść 2., 3. czy 4. obiadu. I niestety słabe finansowo województwo lubuskie, bo ten program Kolej Plus doskonale to zweryfikował, nie jest w stanie, moim zdaniem, zaabsorbować, tak należy teraz oceniać, tych środków.
Zobaczymy
chyba że są to pałace jak w Nowym Kisielinie, to na to widać, że
jest
tutaj
kwestia priorytetów na pewno.
Jest zagwarantowane finansowanie.
Mieszkańcy będą widzieli, co jest dla nich, wiedzą, przez co jest dla nich najważniejsze, czy kolej, czy pałac, jak pan mówił, w Kisielinie. Panie radny, to na koniec jeszcze chciałem spytać, bo jutro głosowania do absolutorium i wotum zaufania do prezydenta Zielonej Góry, jak pan się przygląda działaniom prezydenta, administracji, jak pan ocenia? Pan by udzielił absolutorium?
Ja przede wszystkim się nie przyglądam. Tylko,
nie przygląda się pan
jako zielonogórzanin? Jako radny sejmiku,
tej członek... ziemi, ale z Zielonej Góry, z
ale,
tego kręgu.
Ale proszę mi dać dokończyć. Ja się nie przyglądam, tylko współpracuję z miastem Zielona Góra. W
no
taki
właśnie.
Sposób, że staramy się ustalić, na jakich zasadach właśnie w Warszawie, w instytucjach centralnych mogą być finansowane ważne inwestycje centralne we współpracy z posłem Markiem Astem, Jerzym Materną, prezydentem Kaliszukiem.
Jeżdżą państwo wspólnie załatwiać te sprawy.
Który działa z upoważnienia prezydenta tak Kubickiego, więc my zajmujemy się konkretnymi rzeczami i nie jesteśmy kibicami, którzy tylko krytykują i są malkontentami, tylko działamy.
I bardzo dobrze, musimy już kończyć. Czas nam się po prostu wyczerpał. Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.